rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Krzysztof Sadowski.
Dzień dobry, poniedziałek po godzinie 18:00 studio Radia Poznań, obowiązkowy punkt programu, rozmowa bardzo polityczna. Witam Państwa, witam moich i Państwa dzisiejszych gości. Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Robert Mędlewski, Konfederacja.
Witam serdecznie.
Jest z nami również Bartłomiej Stroiński z Nowej Lewicy.
Dzień dobry i bonjour.
Czekamy jeszcze na połączenie online z posłami Jarosławem Urbaniakiem z Platformy Obywatelskiej i panem posłem Andrzejem Grzybem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak tylko panowie pojawią się tutaj na moim ekranie, za chwilę od razu zaprosimy ich do rozmowy. A zaczynamy od konfliktu, a właściwie wojny, tak trzeba już powiedzieć, na Bliskim Wschodzie. W piątek Izrael zaatakował Iran. Od piątku zginęły 224 osoby, a grubo ponad 1000 Irańczyków zostało rannych. 90% ofiar stanowią cywile. Z kolei w irańskich nalotach na Izrael zginęło do tej pory 16 osób. Świat zamarł w napięciu, świat wstrzymał oddech. Dzisiaj rano w studiu rozmawiałem w tym studiu z profesorem Przemysławem Osiewiczem, który powiedział: tydzień, góra dwa i będzie po wojnie. Dlaczego? Bo Iran, mówiąc obrazowo, się wystrzela i będzie miał czym atakować. Tak może być i nie będzie miał czym atakować. Tak może być? Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. No,
ja jestem bardziej ostrożny, bo nie sądzę, żeby potencjał militarny Iranu starczył im na tydzień, no chociażby skoro przez długi czas dostarczają bezzałogowce Rosji. W związku z tym sądzę, że ich potencjał jest na pewno duży. Natomiast no, jestem zaniepokojony tym konfliktem. Jednak Iran to bardzo duży kraj z pełnoformatowym społeczeństwem, bo to jakby często sobie nie zdajemy sprawy, jak wysoki jest poziom na przykład skolaryzacji w Iranie. To nie jest społeczeństwo, które jest tak jak niektóre społeczeństwa Półwyspu Arabskiego, które dopiero od kilkudziesięciu lat budują swój potencjał. I druga rzecz, że ta agresja jednak spowodowała no, chociażby wyraźne słowo wsparcia ze strony no, nuklearnego mocarstwa, czyli Pakistanu. Także w związku z tym uważam, że no, Izrael zadziałał na takiej zasadzie, że po prostu uznał, że ma możliwość dokonania takiego ataku. No i jak na razie to im wychodzi, ponieważ praktycznie Rada Bezpieczeństwa nie bardzo się tym chce zająć. No, wyobraźmy sobie, że inny kraj dokonałby takiego działania, no to byłby oczywiście straszny ryk. Także no, jest to sytuacja niebezpieczna i niestety wydaje się, że w tym wypadku Iran nie pozostanie wyizolowany, tak jak bywał wcześniej.
No tak, przed wejściem do studia przeczytałem w internecie tekst jednego z amerykańskich dziennikarzy, który pisze wprost, że zasoby quasi-nuklearne, czy około-nuklearne, tak to nazwijmy, Iranu, są ulokowane dużo, dużo głębiej pod ziemią niż te co widzieliśmy na powierzchni. Robert Mędlewski, Konfederacja, jak pan patrzy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
Ja uważam, że państwo Izrael jest agresorem. My oficjalnie mówimy, że nie powinniśmy my jako Polska popierać żadnych ze stron. Benjamin Netanyahu w naszych oczach jest zbrodniarzem wojennym. To, co zrobił w Gazie, wymordował ponad 50 tysięcy kobiet i dzieci. Miał pole, że tak powiem, szkoleniowe do tego, co może zrobić w Iranie. Uważamy jako partia, że jest to po prostu agresor, zbrodniarz wojenny i powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
Ale dlaczego teraz nastąpił ten atak? Przecież negocjacje, rozmowy nuklearne pomiędzy Stanami a Iranem szły bardzo dobrze, tak przynajmniej informowała strona amerykańska, i nagle atak Izraela na Iran.
Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że i Amerykanie sami się przyznali, że to, co się wydarzyło, atak izraelski na Iran, nie był konsultowany z nimi. Może to porozumienie nuklearne nie było w
interesie. Później przyznali, że dawali dane wywiadowcze, przekazywali dane
może
wywiadowcze.
Może to w jakiś sposób nie jest na rękę Izraelowi, żeby do takich te negocjacje się zakończyły. I proszę zwrócić uwagę, że to może mieć ten atak odwrotny skutek, gdyż dzisiaj, nie wiem, czy minister nowo mianowany obrony narodowej czy spraw zagranicznych, Iranu oczywiście, stwierdził, że będą chcieli wypowiedzieć tą konwencję, jeśli chodzi o broń nuklearną, więc to może być większy problem niż sama...
O nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, a broni atomowej. A może jest tak, jak mówią niektórzy eksperci i niektórzy spece od Bliskiego Wschodu, że Netanjahu zwyczajnie bał się powodzenia tych rozmów, tych negocjacji nuklearnych, bo w przypadku ich właśnie powodzenia jego pozycja byłaby słabsza w stosunku do reżimu w Iranie, który by się umocnił i byłby już bardzo poważnym partnerem dla Izraela. To jest chęć odwrócenia może uwagi od tego, co dzieje się w strefie Gazy. Bartłomiej Stroiński, Nowa Lewica.
Tak, ta cała sytuacja jest w pewnym sensie wynikiem konfliktu, który uskutecznia państwo Izrael w strefie Gazy. To się zaczęło rozlewać na cały region i no szczerze mówiąc nie jestem tutaj takim optymistą. W tej chwili jest to oczywiście konflikt lokalny, natomiast pamiętajmy, że po pierwsze po stronie tych stron stoją poszczególne mocarstwa. Po stronie Izraela stoją Stany Zjednoczone, po stronie Iranu Rosja, a dodatkowo jeszcze obie strony konfliktu są dość nietransparentne, jeżeli chodzi o ich zasoby siły. Tak naprawdę nie wiemy, co tam jeszcze właśnie Iran ma. Iran od wielu lat drążył tunele, które oczywiście nie były na potrzeby cywilne, tylko na potrzeby militarne. Tak samo państwo Izrael też nie jest specjalnie przejrzyste, jeżeli chodzi o swoje zasoby. No zdecydowanie premier Netanjahu nie działa w interesie pokoju i stabilności w regionie i swoich mieszkańców. I oczywiście wiele decyzji ma swoje pobudki polityczne po to, żeby utrzymać władzę.
A propos Rosji, pojawiła się też informacja, że Władimir Putin chciałby być takim rozjemcą, takim negocjatorem pokoju na Bliskim Wschodzie. Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Pan to widzi, czy to jest sen szaleńca?
Nie, to jest oczywiście okazja do odwrócenia uwagi od konfliktu Rosja-Ukraina. To jest też zaobserwowanie uwagi amerykańskiej, która jednak no to jest pewna stała. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to Izrael no, w każdym wypadku może liczyć, ponieważ siły amerykańskie w rejonie Morza Śródziemnego zostały postawione w stan gotowości. Więc można tylko jedyny element jest taki, że gdybyśmy byli w stanie osiągnąć taką jakość sojuszu polsko-amerykańskiego jak Izrael, Stany Zjednoczone, to moglibyśmy powiedzieć, że na pewno jesteśmy bezpieczni, ponieważ jest to no, bardzo szybka reakcja. Natomiast no, tu jesteśmy zgodni, że no, trudno akceptować te działania Izraela. Myślę, że to jest też taka próba odwrócenia pewnej fali, która jest, ponieważ to, co zrobili w Gazie, no oczywiście wiadomo, że Hamas to organizacja terrorystyczna, natomiast no, jednak ten zakres zwalczania Hamasu na terenie Gazy, no przekroczył wszystkie cywilizowane granice. No oczywiście na początku tej agresji rosyjskiej mieliśmy też tego rodzaju działania na tych obszarach zajętych. Natomiast no, tego rodzaju obrazków nawet w tej wojnie polsko-ukraińskiej nie widzimy, nie? To, co potrafili zrobić na terenie strefy Gazy. I to budzi coraz większy niepokój, coraz silniejsze reakcje, zwłaszcza w Europie. No i dodatkowo pewnie osłabiało ich nawet u tego najważniejszego ich sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. Natomiast jakby poruszenie sprawy Iranu nagle jakby no, wymusza solidarność. No i też mamy taką sytuację chociażby kanclerza Niemiec, który powiedział oczywiście, że tutaj deeskalacja, ale jednak te kwestie ewentualnego sięgnięcia po broń nuklearną przez Iran, no i mogło rodzić obawy ze strony Izraela.
Jest też widmo zamknięcia, zablokowania cieśniny Ormuz. Eksperci mówią, ekonomiści mówią, że zablokowanie tej cieśniny spowoduje, że odczujemy to bardzo szybko w naszych portfelach. Już ropa niesamowicie drożeje, a zablokowanie tej cieśniny, przez którą płynie 20%+ światowych zasobów ropy, spowodowałoby przerwanie łańcucha dostaw i niewyobrażalne wręcz kłopoty dla Europy i dla świata. Robert Mędlewski, Konfederacja, pana zdaniem Irańczycy mogą to zrobić i zrobią to?
Wydaje mi się, że mogą, ale na tym mogą też zyskać ich, można powiedzieć, też polityczni wrogowie w postaci Arabii Saudyjskiej.
Która chce mieć spokój w regionie.
Po pierwsze chce mieć spokój w regionie, a to jednak jest przeciwnik polityczny Iranu. Proszę zwrócić uwagę, że Iran to jednak jest państwo szyickie, Arabia to jednak jest państwo wahabickie. Oni się szczerze nie nienawidzą. Więc nie wydaje mi się, żeby długofalowo był to jakiś problem. Tutaj oczywiście w pierwszej fazie zamknięcia cieśniny Ormuz mogą ceny pójść do góry, ale przy złożach arabskich, ogólnie przy złożach, które są na Półwyspie Arabskim, ten problem może być szybko zażegnany, jeśli chodzi o ceny.
Po stronie,
tak można powiedzieć. Po prostu więcej baryłek produkować dziennie i problem z głowy.
Po stronie, chyba tak można powiedzieć, Iranu stają też Chiny, które ostrzegają przed eskalacją konfliktu i nawołują Izrael do spokoju, do opanowania się.
Może jeszcze powiem jedną taką kwestię, że proszę zwrócić uwagę, że Iran od momentu jak... rewolucja była w latach 70. Iran nigdy nie jest państwem agresorem. Ja nie wiem, skąd ludzie uważają, że to jest agresywne państwo. Nigdy, jak są szachowie przy władzy, to nigdy Iran nikogo nie zaatakował. On był atakowany. Tak. Więc jest to państwo, spokojne. Nawet obywatele persowie, którzy tam są, ludzie, którzy jeżdżą na wycieczki, mówią wprost, że to są bardzo przyjazny naród.
Bartłomiej tak. Stroiński, Nowa Lewica.
To Iran został rzeczywiście w tym wypadku zaatakowany przez Izrael. Jest jeszcze jedna teoria, która mówi o tym, że eskalacja tego konfliktu na Bliskim Wschodzie może być próbą odciągnięcia uwagi z oczywiście za cichą zgodą Stanów Zjednoczonych od sytuacji na Ukrainie, która ma wpływ zdecydowany na stabilność relacji bezpieczeństwa w Europie, szczególnie wschodniej i środkowej Europie, i może to być też celowe działanie tymczasowe administracji USA po to, żeby właśnie odciągnąć uwagę, dlatego, ponieważ wbrew obietnicom Donalda Trumpa nie udało się zaprowadzić pokoju w regionie Ukrainy właśnie, więc może optymistycznie rzecz biorąc jest to po prostu chwilowy konflikt po to, żeby cały świat zwrócił właśnie uwagę na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, żeby wszyscy zaczęli się bać o cenę ropy, a później pewnie się wszystko uspokoi, tak jak z cłami.
Dołączył do nas w międzyczasie online, tak jak zapowiadałem, pan poseł Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska. Panowie, proszę załóżcie słuchawki. Panie pośle, czy słyszymy się?
Tak, bardzo dobrze pana słyszę i kolegów też.
Witam pana serdecznie. Chiny, Pakistan, Jemen, Rosja biorą stronę Iranu. Putin i prezydent Turcji potępili, jak już mówiliśmy, izraelską agresję. Ceny ropy idą w górę, za chwilę droższe paliwo na stacjach benzynowych. Tutaj u nas w Polsce, w Europie. A tymczasem Benjamin Netanyahu wzywa Irańczyków do walki o niepodległość. Panie pośle, jest to możliwe pana zdaniem, że Irańczycy wystąpią zbrojnie przeciwko reżimowi, przeciwko swojej władzy? Eksperci prawie są zgodni w ocenie, że tam nie ma opozycji, tam nie ma kto walczyć.
No, panie redaktorze, ja wiem, że opinia o politykach jest taka, że my na wszystkim się znamy. Naprawdę nie czuję się specjalistą w zakresie Iranu i trudno mi oceniać to wezwanie. Wydaje mi się, że Netanyahu je skierował bardziej do opinii międzynarodowej niż do Irańczyków, ale to naprawdę moja opinia osobista człowieka, który na sprawach Bliskiego Wschodu nie zna się dobrze. Więc trudno to powiedzieć. Na pewno wiem jedno, że to wezwanie świadczy o tym, że to nie jest taki konflikt jak zawsze, czyli że Izrael z Iranem wymienia sobie po ciosie i przechodzi do tej takiego stand-by'a i oczekiwania na dalsze konflikty. Tym razem trwa to dłużej i wygląda na to, że jeszcze potrwa, między innymi właśnie ta wypowiedź Netanyahu mogłaby o tym świadczyć. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, nie będąc specjalistą w zakresie Bliskiego Wschodu, że może i Iran nie wypowiada nikomu ani nie atakuje w czasach mujahedinów, natomiast ajatollahów, przepraszam. Natomiast no, jest tajemnicą poliszynela dyplomacji międzynarodowej, że Iran stoi za finansowaniem, a także pomocą dla terroryzmu muzułmańskiego. Także to nie jest tak, że mamy do czynienia z państwem szerzącym pokój na świecie.
Panowie, kończąc ten wątek, krótka wasza ocena. Perspektywa zakończenia tego konfliktu, tak jak mówił profesor Osiewicz rano w naszym studiu w czasie porannej rozmowy, tydzień, dwa i będzie po sprawie, czy to jednak będzie się rozwijało i eskalowało? Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Także ja sądzę, że to będzie eskalowało. Tutaj no, niestety nasza administracja i premier się nie sprawdzili, no, bo powinny być to apele o deeskalację. No i rzeczywiście dopiero na skutek działań opozycji, chociażby kwestia ewakuacji obywateli polskich.
Obie kwestie były dzisiej podnoszone tak, przez premiera no, sprawa ewakuacji, narady w MSZ.
Natomiast no, ja niestety jestem trochę zażenowany, jak premier polskiego rządu realizuje politykę poprzez Twittera. To jest niestety... No nie tak to powinno wyglądać, szczególnie, że to nie jest naprawdę sprawa, która moim zdaniem jest incydentalna. To jest naprawdę poważny problem, który będzie miał konsekwencje również dla nas, ponieważ no, następuje odciągnięcie uwagi światowych graczy od sytuacji
w Ukrainie.
W Ukrainie, co dla nas ma fundamentalne znaczenie.
Robert Mędlewski, Konfederacja.
Ja jeszcze taką mam uwagę do siebie. Mam. Chodziło mi wcześniej oczywiście o rząd ajatolachów, a ja powiedziałem o rząd szachów, także przedmówca też o tych ajatolach wspomniał. Jeśli chodzi o to, jak to dalej będzie wyglądało, to ja zgodzę się z panem Zbyszkiem Czerwińskim, że to może eskalować. Może to eskalować z tego względu, że Izrael jest bardzo takim ofensywnym państwem, zaciekłym. Proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś interesuje się, obserwuje to, co się dzieje w Gazie, to tam dochodziło do bestialskiego ludobójstwa. Na Telegramie są kanały, gdzie możemy sobie wpisać wojna w Gazie i tam wszystko wyskakuje. Tam po prostu są, widać ciała dzieci, to są tysiące. To jest wyrównane z ziemią miasta. Proszę zwrócić uwagę, że również Izrael też był stroną atakującą Syrię, Liban. Przed chwilą była mowa o wspieraniu terroryzmu, tak? Owszem, Iran wspiera Hezbollah, ale proszę zwrócić uwagę, że Hezbollah dla mnie osobiście to jest jakaś formacja bardziej obronna, bo to nie Hezbollah, to nie Liban, to nie Syria wdarło się w ich ziemię. Przypominam, że w 1948 roku państwo Izrael odebrało ziemię Palestyńczykom i tam zostało stworzone. Dla mnie to jest po prostu okupant tych ziem.
Bartłomiej Stroiński, Nowa Lewica.
Odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, rewolucji tam na pewno nie będzie, ponieważ nie ma silnej opozycji wewnątrz państwa irskiego, wewnątrz Persji. Oczywiście opozycja jest, ale ona jest wśród diasporze w krajach dalekich, takie jak na przykład Niemcy albo Stany Zjednoczone. Natomiast miejmy nadzieję, że ten konflikt się jak najszybciej skończy, że będzie to kolejna wymiana ciosów, która nie zakończy się wojną w regionie. To, co powinniśmy dziś robić, to wzywać do natychmiastowej deeskalacji dialogu i wznowienia wysiłków dyplomatycznych. Każda kolejna ofiara oddala nas od pokoju.
Tutaj, jeżeli chodzi o ten wątek naszej rozmowy, naszego programu dzisiejszego, stawiamy kropkę, zmieniamy temat. Wracamy do wyborów prezydenckich w Polsce, a właściwie do ich wyników. Dziś jest ostatni dzień na składanie protestów wyborczych. I taki właśnie protest skierował dzisiaj do Sądu Najwyższego wielkopolski europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jest tak duża liczba nieprawidłowości, że może to rodzić uzasadnione podejrzenia, że wybory zostały przeprowadzone w sposób nieuczciwy, powiedział w rozmowie z Interią. I dodał też, że prawem wyborców, prawem nas wszystkich jest to, aby Sąd Najwyższy skontrolował, czy te wybory odbyły się w sposób prawidłowy. Liczyć raz te głosy, czy jeszcze raz te głosy, czy nie liczyć? Poseł Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska.
demokracja jest dla ludzi, a nie dla władzy, liczyć. Odpowiedź jest dość prosta. Jeżeli są wątpliwości, a jest rzeczywiście niezmiernie dużo, to w interesie nie przegranego, ale przede wszystkim wygranego jest to, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać. Więc wydaje mi się, że pierwszą osobą, która powinna wołać o przeliczenie ponownych głosów, powinien być pan Karol Nawrocki.
W sprawie protestów wyborczych wypowiedział się też dzisiaj rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, który powiedział tak. Zarejestrowaliśmy do tej pory około 1400 protestów, ale one cały czas spływają. Mamy informację, że poczta nam ma przywieźć jeszcze dzisiaj 15 dworków takich protestów, zatem około 3000 listów. Jak przekazał Stępkowski, taka liczba oznacza, że ilość protestów zbliża się do tej samej, co w 2020 roku, też po wyborach prezydenckich. Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, no to oczywiście...
Liczymy te głosy raz?
Tam gdzie były rzeczywiście i to działało w jedną i drugą stronę takie sytuacje pomyłek, no to należy oczywiście te głosy przeliczyć. Natomiast jeżeli jakby nie było wątpliwości ze strony członków Obwodowej Komisji Wyborczej albo stwierdzonych nieprawidłowości. No przypominam, że jednak te komisje wyborcze są powoływane w samorządach, które są bardzo zróżnicowane i jakby w składzie tych komisji w tej wspólnie krakowskiej okazało się, że nie było żadnego przedstawiciela Karola Nawrockiego. W związku z tym no, trudno jakby podejrzewać czy opowiadać, że przedstawiciele PiS-u jakoś tam pod spodem doprowadzili do tego, że przewodniczący komisji wpisał w nie tą rubrykę te same listy. Więc oczywiście tam, gdzie są wątpliwości, należy przeliczyć. Natomiast no, to, co powiadał pan Wawrykiewicz, to nawet w Onecie po prostu mu powiedzieli, że chyba pan zapowiada zamach stanu. No, jest pewien poziom śmieszności, którego nie należy przekraczać. A pan europoseł chyba go przekroczył.
Panie pośle, pan Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska, ad vocem.
To samo podejście widzę u pana Czerwińskiego, które zauważyłem u rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Taka kpina, wnioski napisane na kolanie, w ogóle mało ważne. A demokracja jest zbyt ważną rzeczą dla Polski i dla Polaków, żeby sobie z niej kpiny robić. A ten brak obecności przedstawiciela Komitetu Wyborczego Karola Nawrockiego to bardzo ładnie opisał jeszcze przed drugą turą wyborów redaktor Janusz Jaros w Gazecie Wyborczej. Otóż okazało się, że w jednej komisji obwodowej w Kaliszu jest członkiem tej komisji córka pana posła Mosińskiego z PiS-u, ale jako przedstawiciel komitetu osoby, której nie pamiętam, ponieważ nie zebrała 100 tysięcy podpisów i nie zarejestrowała się, czyli nie startowała wyborów. Co więcej, w tej samej komisji radny PiS-u też zasiadał, też z ramienia komitetu, którego nazwy nie pamiętam, bo też ta osoba nie zebrała 100 tysięcy podpisów i nie kandydowała w tych wyborach. Oczywiście w tej samej komisji był oficjalny przedstawiciel Komitetu Karola Nawrockiego. Co więcej, do tej komisji PiS skierował także męża zaufania. To wszystko w jednej komisji obwodowej w Kaliszu. To ja mam pytanie do pana Czerwińskiego i do PiS-u. Po co wam były takie przewagi liczebne w tych komisjach obwodowych w czasie tych wyborów?
Jest pytanie, jest odpowiedź. Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. I zaraz wracamy do Konfederacji Nowej Lewicy.
Kilka poukrywanych po różnych komitetach.
Szanowny panie pośle, także myślę, że tam byli też przedstawiciele Komitetu Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy. Także w związku z tym to są opowieści z mchu i paproci. Także
nie z mchu i paproci, bo to są konkretne nazwiska, przegięliście pałę, że po prostu córka, która też jest radną posła Mosińskiego, bardzo znanego, była z ramienia jakiegoś dziwnego komitetu.
Ale, panie redaktorze, może się umówimy.
Panie pośle, dajmy się wypowiedzieć panu panu radnemu.
A nie opowieści z mchu
Zbigniew
i
Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, kończy swoją wypowiedź. Przegięliście pałę, jak mówi pan poseł?
Uwielbiam pana posła, także kocham pana, panie pośle. Natomiast pozwoli pan, że dokończę.
Wzajemności.
No właśnie.
Cóż za wyznania w poniedziałkowy wczesny wieczór na antenie Radia Poznań.
Żeby dokończyć, to po prostu każdy komitet tam może zasiadać. I oczywiście, kto nie mógł zasiadać w komisjach wyborczych? Członkowie rodziny pana Karola Nawrockiego. Tak jak ja kandyduję na radnego, to żadne z moich dzieci nie zasiada w żadnej komisji wyborczej w Poznaniu, ani mojej...
To jest jasna sprawa.
Oczywista sprawa. Natomiast to, że był tam przedstawiciel, przecież tam nawet mogli być posłowie, mogli być radni, nie ma zakazu. Także naprawdę proszę nie opowiadać takich rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć, że jest pan z południowo-wschodniej Wielkopolski, no i powinien się zastanowić, czy pana lider, który w taki sposób... No to dobrze, no to południowa Wielkopolska, no to o wyborcach z tej części Wielkopolski, jak się wyrażał pana lider, no tu się pan powinien zastanowić, czy rzeczywiście jakby jest panu miło, kiedy pan słyszy, że mieszkańcy wschodniej i południowej Wielkopolski to nie pojękną.
Panowie, ale dziękuję. Cezary Tomczyk, członek sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, zamieścił w internecie ciekawe wyliczenia, ciekawe w tym sensie, że no, nikt tego jeszcze tak nie pokazywał. Cytat. By odwrócić wynik wyborów, wystarczyłoby, uwaga, 7 głosów odjętych Trzaskowskiemu i dodanych Nawrockiemu razy 31 627 komisji, czyli to daje ponad 440 tysięcy głosów, a przecież różnica między wynikami kandydatów wynosiła prawie 370 tysięcy głosów. Robert Mędlewski, Konfederacja. Co pan na to?
A ja na to, że...
Matematyka jest...
A ja byłbym w ciężkim szoku, jeśli opozycja by sfałszowała wybory.
W ciężkim szoku pan by był?
Cezary Tomczyk opowiada po prostu pierdoły. Nie ma takiej opcji, żeby w dzisiejszych czasach sfałszować wybory w taki sposób, żeby to w jakiś miało zmienić ostateczny wynik.
To po co pana zdaniem to wszystko?
To szopka medialna. Przecież bądźmy szczerzy, Platforma to już teraz będzie wegetowała do następnych wyborów parlamentarnych i muszą czymś opinię publiczną zainteresować. Przecież bądźmy poważni, w polskiej przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o politykę, często do opinii publicznej dochodzą tylko sprawy, które tak naprawdę mają większego znaczenia. Są sprawy, które mają wywołać chaos, a to, co jest poważne dla państwa, jest po prostu wyciszane. I taką sytuacją są właśnie liczenie powtórnych głosów. To są rzeczy, które mnie po prostu śmieszą. To jest... Niepoważni są ci politycy. Owszem, powiem tak, należy wyliczyć ponownie te głosy w tych komisjach, które były nieprawidłowości, ale robienie z tego... Wyolbrzymianie z tego problemu jest po prostu śmieszne i uważam, że nie przystoi to dorosłym ludziom, którzy są od wielu lat w polityce.
Bartłomiej Stroiński, Nowa Lewica.
Dobrze, zamiast brać udział w licytacji między PiS-em a PO, jak to zwykle się dzieje, no to sobie powiedzmy szczerze, jaka jest sytuacja tutaj w tych głosach. Sytuacja jest obecnie taka. Nie mamy tych kilku nieprawidłowości, nie jest ich 5 ani 10, tylko jest ich troszeczkę więcej, więc sytuacja generalnie jest poważna i powiedzmy sobie szczerze, ona wymaga sprawdzenia. Tak, żebyśmy po prostu spokojnie w nocy wszyscy spali, szczególnie pan kandydat, prezydent elekt Karol Nawrocki, żeby mógł spać spokojnie. Więc generalnie w demokracji, w dojrzałej demokracji, jaką możemy tutaj uznać naszą społeczność, to jest poważna sprawa i powinno to zostać przeliczone. Natomiast, szczerze mówiąc, tych i należy też dodać, że większość tych nieprawidłowości, które wyszło, jednak jest na korzyść pana Nawrockiego, z tego co się dowiadujemy. I tych nieprawidłowości jednak jest kilka tysięcy albo troszeczkę mniej. Więc tak naprawdę wymaga to sprawdzenia. Sytuacja jest poważna, ale nie alarmująca. No umówmy się, nie jesteśmy Białorusią, jesteśmy poważną demokracją. Wybory są obserwowane najczęściej przez międzynarodowe organizacje, między innymi takie jak OBWE od wielu lat. Więc ja bym tutaj był spokojny. Nikt nie mówi na ten moment o fałszerstwie wyborczym. Natomiast dla dobra nas wszystkich i po to, żeby wyborcy dalej wierzyli w to, co robimy od tych 30, ponad 30 lat, jak procedujemy naszą demokrację, po to, żebyśmy mieli silniejszą demokrację, sprawdźmy to. Natomiast moim zdaniem nie ma tutaj, nie nastąpiło jakieś poważne fałszerstwo wyborcze. Nie jest to kwestia właśnie tych 30 tysięcy komisji.
Chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali o taśmach, o nagraniach, które od kilku dni publikują prawicowe media. Chodzi o rozmowę Donalda Tuska i Romana Giertycha sprzed 6 prawie lat. No i teraz koalicja grzmi, że wy, Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy, kupiliście Pegasusa po to, żeby nagrywać ówczesną opozycję i szukać na nią haków. Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Patrząc na to, po co są takie media, no to są, które kupują służby w każdym kraju, to jest do tego, żeby zwalczać zorganizowaną przestępczość.
Ale wy w ogóle nie, wy w sensie obóz rządzący ówczesny, nie przyznawaliście się w ogóle, że macie Pegasusa w swoich zasobach. Także były żarty, były ironiczne wypowiedzi.
No nie, no panie redaktorze, no, znowu jest taka sytuacja. Mamy tam prześmieszną komisję sejmową. No to są rzeczy żenujące. Ja nie jestem redaktorem żadnego z tych mediów, w związku z tym nie znam pochodzenia tych taśm. Natomiast no powiem tak, no tak jak wcześniejsze taśmy, no to wskazuje na pewien styl uprawiania polityki. I też co oczywiście tak można było z tak zwanego oglądu zewnętrznego zobaczyć, że między tymi dwoma panami, czyli między Romanem Giertychem a Donaldem Tuskiem, jest dużo chemii. Wydawałoby się, że pochodzą z zupełnie innych bajek, a okazuje się, że są jakby, no, mają tak kordialne stosunki jak ja z panem posłem, w związku z tym Urbaniakiem. Czyli jeżeli tak jest, no to myślę, że dobrze, że opinia publiczna o tym się dowiedziała.
Ale pan trudno przypuszczać i podejrzewać, że panowie nagrywali siebie nawzajem. Ktoś musiał to z zewnątrz nagrać i stąd jest to podejrzenie, no, że zrobiły to służby jakby przy pomocy Pegasusa.
Także w związku z tym to jest rzecz, którą trzeba sprawdzać. Natomiast myślę, że jakby dla opinii publicznej ta zażyłość i treść są na pewno interesujące.
Poseł Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska.
No, pan Czerwiński mówi, że komisja Pegasusowa jest śmieszna. No, jest tak śmieszna, że aż straszna, bo sporą część świadków przed tę komisję musi doprowadzać policja, ponieważ
jest nielegalna.
Unikają jak diabeł święconej wody stawiennictwa przed komisją Pegasusową. I mam takie mocne wrażenie, że Telewizja Republika i ten z funkcjonariuszy służb specjalnych, który dostarczył im to nagranie, no, strzelił sobie mocno w stopę. To kolejny dowód, że Pegasus, o którym PiS lubi mówić, że miał służyć chwytaniu przestępców, jakoś nie słyszeliśmy, nie znamy przypadku schwytania dzięki Pegasusowi przestępców. Za to mamy liczne dowody na to, że podsłuchiwano wtedy tym niezwykle drogim i technicznie zaawansowanym systemem polityków opozycji, Platformy Obywatelskiej. To jest kolejny przykład. I taki, jak to zwykle w PiS-ie, wrzucony w przestrzeń publiczną z taką adnotacją: o Jezus, o czym oni rozmawiają? No, rozmawiają jak rzeźnicy o produkcji kiełbasy, tak politycy rozmawiają o polityce.
Takie słowa o panu premierze, panie pośle. Co za słowa wydały
Robert
się
Mędlewski,
za zagrożenie pana zębów.
Polska pod słuchami wciąż stoi.
Ja generalnie piłem do słynnego powiedzenia Bismarcka.
Ja wiem, oczywiście. Nie musi pan mi dowcipów tłumaczyć.
Myślałem, że w sferach politycznych ten cytat jest dość dobrze znany.
Robert Mędlewski, Konfederacja. Polska pod słuchami niestety wciąż stoi?
Stoi na pewno. Niezależnie od ekipy rządzącej, te podsłuchy były, są i będą. Mnie w tej wypowiedzi tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że elity warszawskie powiązane z Platformą po prostu gardzą Polakami, gardzą polskim narodem. I to poprzez słowo zjeby, jak to powiedział premier Tusk, doskonale pokazuje podejście do tak zwanej Polski powiatowej elit warszawskich.
A o samym nagraniu, o sposobie jego przygotowania, co pan myśli?
To jest nazwa, którą bardzo lubi używać PiS, Zjednoczona Prawica.
Co pan myśli o tym sposobie ujawnienia tych...
A nie tylko w komentarze dziennikarzy Republika.
Tych nagrań, co pan myśli? Bo przecież kiedy pojawiła się sprawa Pegasusa, wszyscy jak jeden mąż z obozu Zjednoczonej Prawicy zaprzeczali, a przecież pamiętamy te kompilacje SMS-ów, nagrań, jeżeli chodzi o pana Brejzę.
To jest logiczne, że zaprzeczali, no bo w takich sytuacjach się nie przyznaje, że się używa podsłuchów. No.
Ale nie po to było kupowane, żeby polityków podsłuchiwać. Chyba,
pan,
mam nadzieję.
Politycy, no nie powinny być politycy podsłuchiwani, oczywiście, że tak, ale byli podsłuchiwani, są podsłuchiwani i będą. Wiadomo,
i teraz
że
te taśmy ktoś wynosi.
Wie pan co, ja się nie zdziwię, za 5 lat dowiemy się, że w dniu dzisiejszym Platforma Obywatelska wykorzystywała Pegasusa, żeby podsłuchiwać, powiedzmy, rozmowy posłów.
Na to dowodów nie ma, ale mamy za to dowody, że w tamtych czasach, te 6 lat temu, były podsłuchiwane osoby z ówczesnej opozycji.
No byli podsłuchiwani, nie powinno być takiej sytuacji, ale uważam, że podsłuchy były, są i będą. To jest element polityki, a polityka, jak wiadomo, jest brudną grą. Nie zawsze gramy fair play, bardzo często gramy w brudny sposób i dla mnie to jest po prostu było, jest i będzie.
Bartłomiej Stroiński, Nowa Lewica.
No ja byłem wyjątkowo zszokowany.
A pan niech się nauczy nie przeszkadzać.
Dobrze. Proszę bardzo, Bartłomiej Stroiński, Nowa Lewica.
Muszę się odciąć od sformułowania, dobrze, że robimy ale może politykę. No chyba wy, bo my nie.
Dobrze, ja byłem bardzo zszokowany, jak dobrze działają te drogie zabawki, które zostały zakupione podczas, jak teraz widać, opresyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, które powinny służyć do zapewnienia bezpieczeństwa kraju i do ścigania przestępców, a zostały zatrudnione jako szukanie haków na polityków poprzez nagranie obu dżentelmenów. Byłem w szoku, jak działa ten Pegasus, ponieważ nagranie było bardzo czyste. Obu panów było bardzo wyraźnie słychać. Oczywiście w czasie rządów PiS myśmy słuchali o tym Pegasusie, o tym mitycznym Pegasusie. Nikt nie wiedział, jak to działa. A tutaj mieliśmy idealny przykład i to jest duże ostrzeżenie dla nas wszystkich, bo tak naprawdę dzisiaj, jak każdy słuchaczy zadzwoni do cioci, zapytać się, co u cioci, to w zasadzie państwo w czasach PiSu miało takie narzędzia, które umożliwiło dokładnie uczestniczenie pasywne w tej rozmowie i nagranie jej. I tak samo też warto zaznaczyć, że Pegasus oprócz możliwości rejestrowania i podsłuchiwania rozmów telefonicznych ma także możliwość wchodzenia na komputery i nagrywanie czy przechwytywanie tego, co dana osoba na komputerze robi, czyli cała nasza korespondencja i strony, które przeglądamy, są widoczne. I to właśnie jest narzędzie, które powinno służyć obronności państwa, a nie zostało do tego wykorzystane. Kolejna przerażająca rzecz to to, że rozmowa została nagrana, nikt mógł o tym nie wiedzieć, ale znalazł się ktoś, kto miał uprawnienia i tupet do wyniesienia tego z państwowej agencji, która powinna być żelazną skałą, która nie pozwala na wyciek takich danych. No i oczywiście, gdzie to nagranie trafiło? No, jak gdzie miało gdzie trafić? Do Telewizji Republika, która oczywiście sympatyzuje z opcją polityczną, która wtedy rządziła, więc to, co usłyszałem, było przerażające. Natomiast, jeżeli chodzi już o samą treść rozmowy, to tam tak naprawdę nic poważnego nie było mówione. Oczywiście dla mnie, jako Wielkopolanina, było oburzające to, jak premier nazwał wschodnich mieszkańców naszego regionu. Rzeczywiście trochę tego nie mogę, trudno to wybaczyć, ale domyślam się, że to była prywatna rozmowa i dość w luźnej atmosferze. Natomiast nie padały tam żadne jakieś zaskakujące rzeczy. Wygląda na to, że nic poważniejszego już ta opcja polityczna nie ma do pokazania, bo w zasadzie to był trochę, jeżeli chodzi o treść, to był kapiszon po prostu.
Poseł Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska, i za chwileczkę pan Zbigniew Czerwiński. Tytułem podsumowania, tego właśnie wątku naszej rozmowy?
Ja bym słuchaczom chciał tylko przekazać jeszcze informację, którą nie wszyscy zauważyli w momencie, kiedy specjaliści techniczni zeznawali przed komisją Pegasusa. To jest system, który potrafi podsłuchiwać kilkanaście tysięcy osób naraz, więc jeden Giertych, jeden Tusk, to na razie dwa. Do kilkunastu tysięcy bardzo dużo. Szanowni Państwo, może kiedyś się doczekacie, że Wasze rozmowy prywatne też pojawią się w domenie publicznej.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Także bardzo mnie to wzruszyło, natomiast pamiętamy w niedawnej kampanii wyciągano materiały z teczki sprawdzającej Karola Nawrockiego. No, przelewu mogli go uzyskać albo od Karola Nawrockiego, albo od jego żony Marty, albo z teczki, która była, a to poseł Brejza opublikował ten słynny przelew. W związku z tym to też jest, żeby nie było tak, że panowie z Platformy to Dziewice Orleńskie. Natomiast druga rzecz jest taka. W tej chwili każdy z nas korzystający z Androida albo ze smartfona doskonale widzi, że nawet rozmowa powoduje, że zaczynają ci się pojawiać reklamy. Nie to, że wyszukiwałem coś na stronie, tylko że jak sobie rozmawiamy z żoną, że warto byłoby na przykład pojechać gdzieś tam, nagle mi się pojawiają reklamy. W związku z tym jesteśmy totalnie inwigilowani. Ja mam na szczęście...
Ale te opcje można wyłączyć na szczęście w telefonie.
Natomiast tylko czasami może nam się to wydaje.
No tak, ale coś innego jest rejestrowanie rozmów, które nie są zapisywane na potrzeby reklamowe, bo wszyscy się na te reklamy zgadzamy, a coś innego jest używanie narzędzi, skomplikowanych narzędzi informatycznych, które zostały zakupione z naszych podatków i wykorzystywanie ich w niewłaściwy sposób, niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Panowie, już prawie na koniec, bo czas nas goni. W minioną środę odbyło się w Sejmie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska, chciał tego sam premier. W koalicji pełna mobilizacja, wotum zostało udzielone i co teraz? Rekonstrukcja rządu na przełomie lipca i sierpnia. Do końca czerwca rzecznik rządu ma być to jeden z najmniej licznych gabinetów w Europie. Poseł Jarosław Urbaniak. No właśnie, ta pełna mobilizacja, jest wyczuwalna zmiana atmosfery w szeregach koalicji rządzącej?
Pan redaktor pyta to, co za tym oficjalnym, co widać w telewizji, co słychać w radiu i
tak.
W internecie.
Dokładnie tak.
Tak. No to, ale to myślę, że to takie promieniowanie tła chyba się udziela. Będą poważne zmiany. Te poważne zmiany wywołują sporo napięć. Niektórym nie wytrzymują nerwy. Też jesteś zdziwiony momentami, kiedy widzę osoby, które są lata w polityce i bardzo negatywnie reagują na informacje, czy to potwierdzone, czy niepotwierdzone, o własnej dymisji, czy braku miejsca w tym nowym składzie rządu. No w polityce się bywa, tylko się bywa. Bywa się ministrem, bywa się sekretarzem stanu. O tym warto od samego początku do samego końca działalności politycznej pamiętać. No, ale ja jestem pełen nadziei, że teraz już wiemy, jak będzie wyglądał układ przez najbliższe 5 lat, kto będzie prezydentem Polski, więc nie ma żadnych hamulców, jedziemy do przodu.
Nowa Lewica, Bartłomiej Stroiński, Nowa Lewica, element układanki koalicyjnej. Jak wy patrzycie na to, co mówi premier, że musi być radykalne odchudzenie i liczby ministrów i samych ministerstw?
No to jest techniczny zabieg, który pewnie ma usprawnić pracę rządu, więc pewnie to pomoże. To jest wszystko dla dobra lepszej optymalizacji rządzenia.
Jesteście gotowi na oddanie części tego tortu?
To nie jest kwestia oddania, to jest kwestia tego, żebyśmy mogli realizować nasze obietnice wyborcze. Jeżeli nowa rekonfiguracja spowoduje to, że będziemy jeszcze bardziej mogli realizować nasze obietnice, takie jak renta wdowia, wprowadzać wolną wigilię i inne wsparcie, szczególnie wsparcie socjalne dla osób najbardziej potrzebujących, to oczywiście tak. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli chodzi o to expose premiera, to tak naprawdę tym expose został zakończony pewien czwórbój wyborczy, który trwał przez ostatnie w zasadzie 3 lata. Mieliśmy przez ostatni czas cztery wybory, cztery bardzo ważne kampanie wyborcze, prezydenckie, samorządowe, europejskie i do Parlamentu Europejskiego i po prostu sobie zamknęliśmy to wszystko ładnie, premier to zamknął w Kremle, podsumowując to, że koalicja idzie dalej. Tak naprawdę w wyborach 15 października cała koalicja miała 11 milionów głosów, w drugiej turze prezydenckiej przedstawiciele i wsparcie dla jednego kandydata 10 milionów głosów. Koalicja po prostu idzie dalej, jeżeli chodzi z kolei o naszą kandydatkę Magdalenę Biejat. Też był bardzo dobry wynik wyborczy. Po prostu idziemy dalej, to są wszystko technikalia.
A Robert Mędlewski z Konfederacji tak spozira na pana troszeczkę z boku i lekko się uśmiecha. Skąd ten uśmiech? Nie wierzy pan w ten rząd?
Nie, nie o to chodzi. To bardzo fajnie się wypowiada ze swojej perspektywy, spójnie, logicznie. I też bym sobie życzył, żeby ten rząd był jak najmniej, jeśli chodzi o liczebność ministrów, ze względu na to, że to jednak my za to wszystko płacimy. Z drugiej strony jakoś ciężko mu wierzyć w skuteczność tego nowego rządu, no bo jednak Rafał Trzaskowski miał być gwarantem wprowadzania nowych ustaw. Teraz z racji, że tym prezydentem będzie Karol Nawrocki, no wiele też tych pomysłów koalicji no niestety nie będzie wdrożonych.
Niestety? Pana to martwi?
Mówię ich z punktu widzenia, dla nich niestety, bo na pewno będą mieli fajne pomysły, na pewno też nie jeden projekt my też poprzemy, bo to chodzi o to, żeby działać wspólnie dla dobra Polski. Niestety 100 ustaw słynnych nie będzie, nie ma takiej możliwości i no jakoś ta koalicja do następnych wyborów przetrwa.
Zbigniew Szczerwiński.
Jak najwięcej dobrego robi, jeśli będą naprawdę dobre ustawy, niech Karol Nawrocki podpisuje, jeśli to ma służyć Polsce.
Ale... Zbigniew Szczerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, posłów PiSu na sali nie było. Pan słuchał tego expose?
Jakby tylko fragmentów. No, ja co prawda potrafiłem też ponad 2 godziny przemawiać. Natomiast powiem tak, że niewiele z tego wynikało. Ale ja liczę na to, że jednak będzie w tej chwili otrzeźwienie. Polska stoi wobec bardzo poważnych wyzwań. Z jednej strony jest tak, że no, mamy toczącą się ciągle wojnę. Z drugiej strony mamy próby rozwiązywania naszymi rękami niemieckich problemów. I oczywiście Donald Tusk w kampanii wyborczej jakby stał się obrońcą polskich interesów. Ja mam nadzieję, że jakby to podtrzyma, ponieważ niektóre kraje, chociażby jak Holandia, zadziałały w stosunku do Niemiec dużo bardziej asertywnie niż Polska. W związku z tym no, jest ileś rzeczy bardzo ważnych dla Polski. Ja mam nadzieję, że jakby dojdzie do działania. I ja sądzę, że Karol Nawrocki będzie na pewno wspierał te wszystkie inicjatywy, które służą wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski i tego, żebyśmy wszyscy się w naszym kraju czuli bezpiecznie.
Za 2 minuty będzie godzina 19:00. Kończymy to wydanie rozmowy bardzo politycznej, której gośćmi byli pan poseł Jarosław Urbaniak, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Zbigniew Szczerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia.
Konfederację reprezentował pan Robert Mędlewski.
Do widzenia.
A nową lewicę Bartłomiej Stroiński.
Dobrego wieczoru i lepszej pogody.
Tak jest. A program zrealizował Adam Loch. Szanowni państwo, dobrego, spokojnego wieczoru. Krzysztof Sadowski. Do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.